Dzień dobry, panie profesorze, witam słuchaczy Radia Gdańsk.
Dzień dobry.
Panie profesorze, dziś i jutro na Uniwersytecie Gdańskim dni otwarte. Będziecie zachęcać tegorocznych maturzystów i nie tylko tegorocznych do tego, by rozpoczęli naukę właśnie tutaj w Gdańsku, na tej uczelni. Co takiego przygotowaliście, co może ich zachęcić? Konkurencja jest bardzo duża i prywatne, i państwowe uczelnie czekają na tych młodych ludzi.
Z pewnością, natomiast no, my jako największa uczelnia na Pomorzu, myślę, że tą ofertę co roku jeszcze bardziej profesjonalizujemy, jak co roku właśnie w okolicach marca, kiedy przypada święto Uniwersytetu, organizujemy, tak jak pan powiedział, dziś i jutro, dni otwarte. To są dni, podczas których uczniowie, absolwenci, czy przyszli absolwenci szkół ponadpodstawowych mogą doświadczyć Uniwersytetu. Oczywiście to jest takie doświadczenie w pigułce, ale jednak zobaczyć, czym różni się tak naprawdę edukacja na poziomie wyższym od tej, której doświadczali w liceach, wysłuchać wykładu akademickiego, spotkać się ze studentami, zobaczyć pokazy kół naukowych, zwiedzić bibliotekę uniwersytecką, ale myślę, że też podpowiadamy studentom, przyszłym studentom, jak podejść do matur. Będziemy mieli spotkania z ekspertami z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Oczywiście do dyspozycji naszych gości są również osoby odpowiedzialne za rekrutację w uczelni, bo ten proces jest w istocie bardzo skomplikowany, więc to wszystko w tych dwóch dniach nasi przyszli, mam nadzieję, studenci będą mogli doświadczyć na Uniwersytecie Gdańskim.
A patrząc z perspektywy pana jako wcześniej prorektora, teraz od 3 lat rektora, jak wygląda zainteresowanie młodych ludzi studiowaniem na Uniwersytecie Gdańskim?
To jest zawsze wypadkowa całej puli absolwentów szkół średnich, których nie brakuje w naszym regionie i regionach sąsiednich. Tu głównie myślimy o województwie warmińsko-mazurskim, które jest drugie w kolejności, jeżeli chodzi o liczbę kandydatów na studia, a zderzenie tej liczby potencjalnych kandydatów z ofertą kształcenia. Staramy się rokrocznie tą ofertę uaktualniać. To nie tylko powoływanie nowych kierunków, bo to zawsze pewnie przyciąga uwagę, ale również aktualizacja tych dotychczasowych oraz to, co może szczególnie podnosi atrakcyjność i zwiększa popularność niektórych kierunków, to możliwość kształcenia w języku angielskim, przynajmniej w części przedmiotów, tak aby móc bez przeszkód brać udział w realizacji olbrzymiego programu, jakim jest idea Uniwersytetu Europejskiego.
O uczelniach Fahrenheita, o tych działaniach, które prowadzicie, jeszcze porozmawiamy, ale wspomniał pan o nowych kierunkach. W tym roku też nowe kierunki, doczytałem. Między innymi będzie to turystyka, tak? Jakie jeszcze?
Tak, turystyka i tourism and hospitality.
Bo to w języku angielskim.
Tak, w języku angielskim. Kierunek prowadzony przez Wydział Nauk Społecznych. Ochrona dóbr kultury i muzealnictwo na Wydziale Historycznym. Bardzo ciekawy kierunek o takim profilu w istocie branżowym, prawda, i na pewno kształcącym do zawodu, który jest bardzo poszukiwany. Sztuka kreatywnego pisania, bardzo ciekawa propozycja, którą przygotowaliśmy wspólnie z miastem Gdańsk, to oczywiście wpisuje się w ten patronat miasta nad literackim Gdańskiem. Japonistyka to kontynuacja naszych orientalnych zainteresowań, to nie tylko sinologia, studia wschodnie, ale właśnie w tej chwili spojrzenie na Japonię, tu spodziewamy się rzeczywiście bardzo dużego zainteresowania.
Jak wyglądała kwestia naboru w ubiegłym roku? Jakie kierunki cieszyły się największą popularnością i jak pan myśli, jak będzie w tym? Czy to się tak jakoś radykalnie zmienia rok do roku, czy raczej nie?
Nie, ten top 5 czy 4 kierunków pierwszych zawsze jest ten sam, jest bardzo podobny, to niezmiennie psychologia, kryminologia, wszystkie filologie, prawo i administracja, a z przyrodniczych kierunków to pewnie biotechnologia, chociaż i tutaj przygotowujemy wciąż nową ofertę w takim specjalistycznym kształceniu w zakresie chociażby teorii i informacji kwantowej.
Panie profesorze, jak słyszeliśmy, spory wybór kierunków i w języku polskim, i w języku angielskim. Jak to przekłada się na ranking Uniwersytetu Gdańskiego, jeśli chodzi o ten ranking krajowy uczelni wyższych? No i ten ranking zagraniczny. Ten zagraniczny, przyznaję, bardziej mnie interesuje, bo jakoś polskie uczelnie lądują na nim dość nisko i zawsze mnie to zastanawia, dlaczego. Może od tego polskiego zacznijmy, bo to lepsze wyniki.
No, lepsze wyniki, bo bardzo ciężko pracujemy. Na wynik w rankingu składa się nie tylko oferta, nie tylko poziom, jakość naszych studentów, realizowanych badań naukowych, stopień umiędzynarodowienia, a również szereg innych działań uczelni, gdzie no, wkładamy bardzo dużo energii, żeby tą naszą pozycję budować czy odbudowywać. Ja przypomnę, że ostatnie 2 lata to skok aż o 12 pozycji. W tej chwili jesteśmy na pozycji 16 i 6 wśród uniwersytetów. To jest wynik, który ja zakładałem na początku tej kadencji do osiągnięcia, ale mierzymy oczywiście wyżej i mamy nadzieję, że tegoroczny ranking również pokaże kolejne umocnienie się uniwersytetu. No ale no nie chciałbym tu wyprzedzać naszych oczekiwań. Jeżeli chodzi o rankingi międzynarodowe, to ich jest przynajmniej kilka. Te znaczące to oczywiście ranking szanghajski, gdzie tak naprawdę polskie uczelnie w ogóle istnieją w niewielkiej liczbie. Dwie największe uczelnie, czyli Uniwersytet Warszawski, Jagielloński, są gdzieś w połowie stawki. Natomiast może ciekawostka, że nasze uczelnie zrzeszone w Związku Uczelni Fahrenheita, czyli Politechnika Gdańska, Uniwersytet i Gdański Uniwersytet Medyczny, zrobiło takie ćwiczenie, taką symulację, co by się wydarzyło, gdybyśmy stali się jedną uczelnią, albo właśnie dali się rankingować jako federacja uczelni. Bo wówczas z punktu widzenia rankingu taki byt traktowany jest właśnie jako odrębna uczelnia. No i proszę sobie wyobrazić, że znaleźlibyśmy się na podium razem właśnie z UJ-em i UW, czyli przeskok o kilkaset miejsc. Tylko poprzez zwykłe dodanie potencjałów naszych trzech uczelni. A wiemy, że takie stowarzyszenie, zrzeszenie, federacja uczelni to są również wartości synergiczne, dodane, które powstają w wyniku takiego połączenia, które trudno dzisiaj estymować, ale myślę, że dołożyłyby kilkadziesiąt dodatkowych miejsc do przodu, więc to na pewno jest bardzo strategiczna droga, którą obraliśmy w trzech uczelniach gdańskich, żeby tą pozycję rankingową poprawić. No nie zmienia to faktu, że pozycja polskich uczelni w rankingach międzynarodowych, czy właśnie szanghajskim, czy Times Higher Education, czy QS ranking, to jest ranking amerykański, no jest pewnie daleka od oczekiwań. Ale równie dalekie od oczekiwań jest finansowanie uczelni. To, o tym też musimy głośno mówić. No, budżet jednego uniwersytetu amerykańskiego, Uniwersytetu Stanforda, to jest budżet odpowiadający całości finansów na badania podstawowe w Polsce.
To nieporównywalna skala. Ale skoro mówimy o budżecie...
Porównywać się, no nie wiem, z pierwszą dziesiątką, rozumiem, z pierwszą setką uczelni
jest niemożliwe
dzisiaj.
Jeśli rozmawiamy o budżecie, jak to wygląda w tej chwili? Czy w ciągu... No wróćmy do tej pana kadencji trwającej już 3 lata. Czy to finansowanie, które jest kierowane centralnie, zwiększa się? Czy pozwala wam rozwijać i wasze kompetencje naukowe, ale także te nauczania?
Zwiększa się nieznacznie. Na pewno, ale samo ministerstwo też to, prawda, podkreśla, że jest to dalekie od naszych oczekiwań. Co może od pozytywnych rzeczy należy powiedzieć, no to, co pewnie cieszy, chociaż w niewystarczającym stopniu, to, że stopniowo zwiększa się pula przyznawanych środków na fundusz płac i umożliwiło nam to wykonanie 2 podwyżek, ale w sumie one wyniosły, nie przekroczyły 15% całego funduszu, co wobec
tego, co dzieje się w
inflacji,
tej chwili,
prawda, to jest dalece niesatysfakcjonujące. Budżet pozostały, czyli tak zwana subwencja, zwiększyła się w stosunku do zeszłego roku o 2%. No to znowuż nie wymaga specjalnego komentarza. Przy rosnących cenach energii i kosztach utrzymania uczelni no, powoduje, że nasz budżet jest po prostu napięty. Oczywiście staramy się pozyskiwać środki z innych źródeł, bo to nie jest tak, że uczelnia utrzymuje się wyłącznie z subwencji ministerialnej. To są oczywiście przychody z kształcenia komercyjnego, to są odpisy z projektów badawczych, badawczo-rozwojowych, to jest współpraca z podmiotami komercyjnymi i to oczywiście pozwala nam na jako takie przetrwanie. Natomiast nie mogę powiedzieć, że jesteśmy w dużym dużym komforcie finansowym. Na pewno to jest dalekie
od tego. To wróćmy, zostawmy ten komfort finansowy, bo jak słyszymy, nie jest on najlepszy, ale porozmawiajmy o tym, o czym też pan wspomniał, o umiędzynarodowieniu. Co to oznacza? Wiadomo, jest Erasmus, studenci doskonale kojarzą tą nazwę. Jakie jeszcze inne programy, z których mogą korzystać, czy wasi doktoranci, czy studenci?
Od 4 lat jesteśmy uczestnikami programu Uniwersytetów Europejskich. To jest niezwykłe przedsięwzięcie na skalę międzynarodową, które myślę, że znacząco wykroczyło poza to, co zakładało jako program. To miało być przede wszystkim wzmocnienie sektora szkolnictwa wyższego w Unii Europejskiej. A doszło do jakiejś nieoczekiwanej zupełnie synergii działań uczelni, które zrzeszają się w ramach swoich partnerstw. My, przypomnę, bo dla wielu słuchaczy Radia Gdańsk są to rzeczy znane, współpracujemy z już teraz 9 uczelni z całej Europy. To jest i Francja, i Niemcy, i Portugalia, i Włochy, Malta, Chorwacja, Norwegia. Wspaniały program umożliwiający takie pełne skorzystanie z oferty Erasmusa. To nie tylko wymiana akademicka studentów, to nie tylko krótko i średnioterminowe wyjazdy kadry akademickiej, ale co bardzo ciekawe i do tej pory niespotykane, wymiana administracji. W związku z tym...
Czyli te doświadczenia w zarządzaniu uczelnią wyższą też mogą...
W zarządzaniu, ale też prowadzeniu administracji, jak chociażby dziewczyny z dziekanatów, prawda, które mogą jeździć i patrzeć, jak pewne rzeczy realizowane są w uczelniach w innych krajach. To oczywiście również powoduje, że nasze kadry administracyjne są lepiej przygotowane do obsługi studentów zagranicznych, a to jest jeden z celów umiędzynarodowienia. To jest jedno. Drugie to nasza stała współpraca z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji, czyli krajowym punktem prowadzącym program Erasmus. Udało nam się uruchomić w Uniwersytecie Gdańskim coś, co w języku Erasmusa nazywa się Innovation Hub, czyli taki węzeł innowacji. Miejsce, gdzie każdy pracownik, każdy student może przyjść i dowiedzieć się, z jakich innych programów poza mobilnościowymi można skorzystać. Czy to związane jest z wymianą kulturalną, artystyczną, czy współzawodnictwem sportowym na poziomie międzynarodowym. To wszystko coraz częściej jest implementowane na różnych wydziałach i na różnych płaszczyznach i kampus w istocie staje się kampusem międzynarodowym. Coraz więcej studentów zagranicznych, coraz więcej pracowników naukowych zagranicznych, chociażby zrzeszonych w dwóch międzynarodowych agendach badawczych. Jedna dotyczy szczepionek przeciwnowotworowych, druga właśnie teorii technologii kwantowych. Tam pracuje już dzisiaj kilkadziesiąt uczonych z zagranicy, którzy ani myślą wyjeżdżać z Gdańska. Bardzo im się tutaj po prostu podoba i widzimy wyraźnie, że wiele osób wiąże swoją przyszłą karierę zawodową z naszym miastem, co tylko cieszy.
Panie profesorze, porozmawiamy teraz o waszej aktywności pozauczelnianej, bo ta też jest dość duża, choćby patrząc się na pomoc walczącej Ukrainie. Został powołany tuż po wybuchu wojny specjalny pełnomocnik, pana pełnomocnik do spraw pomocy Ukrainie. Studenci także włączali się w zbiórki, w te wszystkie akcje. Wy nie jesteście zamkniętą uczelnią na to, co dzieje się poza samym budynkiem, poza samym kampusem.
To było absolutnie niezwykłe doświadczenie, które przeżywamy chyba do dziś. Mobilizacja studentów, pracowników administracji, nauczycieli akademickich w pomoc Ukrainie w bardzo różnych wymiarach. To oczywiście te działania tuż po wybuchu wojny, przede wszystkim polegające na zbiórkach, pomocy doraźnej. No, przekazaliśmy dwa akademiki miastu Sopot, gdzie do dziś mieszka 500 Ukraińców, głównie kobiet z dziećmi i nie widzimy możliwości nie pomagać dalej w tym zakresie. Z tych doraźnych zbiórek organizacji transportu, wsparcia dla osób, które pojawiały się na Uniwersytecie Gdańskim, takim, no ta pomoc musiała się przerodzić w taki bardziej układ systemowy, prawda, gdzie mogliśmy już pewnie trochę z mniejszymi emocjami, ale jednak trwale wspomagać naszych przyjaciół z Ukrainy i to wciąż się dzieje. No, dość powiedzieć, że zaraz po wybuchu wojny zorganizowaliśmy w Uniwersytecie Gdańskim, jako pierwsza uczelnia w Polsce, bardzo dużą konferencję z udziałem władz ukraińskich, przedstawicieli Ministerstwa Oświaty i Edukacji Ukrainy. Dużą konferencję, na której przez dwa dni dyskutowaliśmy o tym, jak mądrze pomagać naszym partnerom akademickim w Ukrainie. Dzisiaj za kilka tygodni organizujemy kolejną edycję tej konferencji, znowu przy współudziale Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, która tym razem nazywa się Focus on Ukraine, czyli zogniskowanie uwagi na tym, jak przygotować się do odbudowy
i do Ukrainy, pomocy również, tak, w trakcie odbudowy.
Również w tym, w zakresie przywrócenia właściwych standardów akademickich, wsparcia polskich uczelni, wsparcia ukraińskich uczelni przez polskich akademików, tak żeby uniknąć procesu, którego myśmy doświadczali w latach 80. po stanie wojennym, czyli drenażu mózgów, prawda, który no, zdziesiątkował nasze zaplecze intelektualne i z trudem zostało to odbudowane.
Panie profesorze, na koniec zapraszamy na Dni Otwarte Uniwersytetu Gdańskiego. Dziś i jutro od godziny 10.
Zapraszamy. Główne obchody, jeżeli można tak powiedzieć, to Wydział Nauk Społecznych, ale również Wydział Historyczny, Filologiczny, Wydział Prawa i Administracji, Międzyuczelnialny Wydział Biotechnologii, Wydział Chemii i Biblioteka Główna. A już 4 kwietnia otwiera się dla Państwa Kampus Sopocki, czyli Wydział Zarządzania i Wydział Ekonomiczny.
A wszystkie szczegóły na stronie internetowej Uniwersytetu Gdańskiego. Bardzo dziękuję za dzisiejszą wizytę w Radiu Gdańsk.
Dziękuję serdecznie, zapraszamy na Uniwersytet.